Partnerem odcinka jest Trade Republic.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Czy można czerpać przyjemność z wojny? Ktoś powie, że absolutnie nie. Ktoś inny, że jak się ją potrafi wykorzystać biznesowo albo politycznie, to w sumie być może, ale był w historii przynajmniej jeden taki gość, który w niejednej wojnie brał udział od tej brutalnej, złej, potwornej strony i całkiem mu się podobało. O pierwszej wojnie światowej powiedział wprost, że w zasadzie to go cieszyła. Psychopata, maniak adrenaliny, ocenicie sami. Na pewno nasz dzisiejszy bohater był wielkim miłośnikiem Polski, był przemytnikiem, ambasadorem alkoholowym oraz ofiarą ran postrzałowych tak wielu, że będziemy musieli się posiłkować jakąś listą, bo nie ma bata, żebym te wszystkie urazy spamiętał. Poznajcie Adriana Cartona de Wiarta. Jego nazwisko być może dużej części z Was niczego nie mówi, ale wierzcie nam, za 20 parę minut będziecie zbierać kopary z podłogi. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Nasz dzisiejszy bohater urodził się w 1880 roku, formalnie był Belgiem, ale jak się zaraz przekonacie, bardziej pasuje do niego określenie obywatel świata, jako że ojciec naszego dzisiejszego bohatera był wziętym prawnikiem od spraw międzynarodowych, to i Adriana wziął ze sobą do Egiptu, w którym chłopak spędził większość dzieciństwa. Czy w takim razie można powiedzieć, że przez lata patrzył na świat przez arabskie gogle? Jak ma być tylko śmiesznie, to czemu nie? Natomiast jak ma być jeszcze przy tym dokładnie, to już niestety nie do końca. Bo ogromną rolę w kształtowaniu charakteru Adriana odegrała jego macocha. Niesamowicie energiczna Angielka, która strasznie cisnęła chłopaka, żeby ten rozwijał się fizycznie, uprawiał sport, nawet ogarnęła mu prywatną salę gimnastyczną przy domu, ale też go wyganiała na zewnątrz, żeby grał na boisku z kolegami, ponieważ wychodziła z założenia, że umiejętność grania w zespole i w ogóle obcowania z ludźmi jest równie ważna jak zakuwanie materiału szkolnego. Absolutnie przełomowym prezentem, jaki Adrian otrzymał, była strzelba. I teraz uwaga, bo będzie śmieszne. Także jak ma ktoś coś teraz w buzi, to proszę przełknąć. Strzelba ładowana odtylcowo. Młody Adrian miał komfortowe warunki, dobry dom, ale zbyt dużo adrenaliny, żeby siedzieć spokojnie. Coraz bardziej interesowały go kwestie związane z wojskowością, ale dał się ojcu wypchnąć na studia prawnicze do Oxfordu. Pierwszy egzamin upierdzielił, drugi ledwo zdał, ale co pojeździł konno i popił, to jego. Takie miał studenckie priorytety. No dobra, ale co potem, panie Adrianie? Na szczęście nie musiał się nad tym zastanawiać przesadnie długo.
Bo wybuchła druga wojna
burska. Druga wojna burska, bo to jeszcze jest końcówka XIX wieku w naszej opowieści. Adrian uznał, że to znak od losu i musi iść w bój. Za Anglię? No tak akurat wyszło, ale jak później sam wspominał, to nie miało dla niego przesadnie dużego znaczenia. Chciał po prostu iść tam, gdzie strzelają, a jakby go Brytyjczycy nie wzięli, to absolutnie nie wykluczał, że kto wie, może i by się zgłosił do Burów. On chciał po prostu akcji, a wyższe wartości nie miały dla niego znaczenia. Potem jak nakłamał przed brytyjską komisją, że jest Anglikiem z krwi i kości i może walczyć po ich stronie, to trafił na szkolenie, a później dosyć sprawnie na front. Również dosyć szybko już na froncie, podczas przekraczania rzeki z oddziałem, dostał się pod ostrzał Burów. Później w szpitalu powiedział, że w sumie to nie wie, ilu dokładnie było przeciwników, ale z tego, co się zorientował, to całkiem nieźle strzelali i ciężko się nie zgodzić, bo Adrian dostał postrzał w brzuch i w pachwinę, czyli co? Wojna szybko zweryfikowała jego romantyczne wyobrażenia o karierze? Przeciwnie, uznał, że może i go ranili, ale generalnie to jest taka jazda, że hej, właśnie to chce w życiu robić i to oznajmił ojcu po tym, jak go odesłano do Londynu, bo w ogóle w szpitalu polowym okazało się, kim tak naprawdę Adrian jest i że w ogóle nie powinien na front trafić, no ale już było za późno. Powiedział, że chce zostać żołnierzem zawodowym brytyjskiej armii i jak zapowiedział, tak faktycznie uczynił. Niedługo później znów był na froncie wojny burskiej już jako oficer, tak formalnie, i szybko postanowił pokazać, ile jest wart. Zdecydował się na odważną, indywidualną akcję pod ostrzałem. Rzucił się do przecinania drutu kolczastego, za co przełożony go opierdzielił i kazał wracać na pozycję. Kto wie, może dowódca podszedłby do tego inaczej, gdyby wiedział, jak kolosalną odporność na ból i pecha ma Adrian, ale to się miało okazać dopiero za jakiś czas, konkretnie w Somalilandzie dzisiejszej Somalii. Tam nasz dzisiejszy bohater trafił przy okazji tłumienia powstania derwiszów. Mniejsza z tym, co z tą odpornością na ból i z niesamowitym fartem? Otóż w czasie jednego ze szturmów nasz bohater został postrzelony w głowę. 2 razy i w efekcie stracił kawałek ucha i całe oko. Na własne oczy całą tę sytuację widział Lord Ismay, który nie wiadomo czym był bardziej przerażony, czy samymi ranami, czy faktem, że nasz dzisiejszy bohater w zasadzie nawet nie zwolnił kroku po oberwaniu. Wyraźnie więcej przeklinał, ale to w sumie tyle. Później faktycznie Adrian opadł trochę z sił i ordynans musiał go podtrzymywać podczas prawie 130-kilometrowej przejażdżki na wielbłądzie. Niedługo później Adrian trafił do Londynu na operację usunięcia resztek oka i żeby znowu komisji nakłamać. Lekarze powiedzieli mu bowiem, że bez oka jego szanse na dalszą karierę na froncie są naprawdę mierne. Dla Adriana to było jak usłyszenie diagnozy o strasznej chorobie, no bo przecież wojna była jego całym światem. Co więcej, na kontynencie hulała już największa wojna, jaką do tej pory widziano. Wielka wojna, czyli pierwsza światowa. I co? On ma zostać pozbawiony możliwości wzięcia udziału w tej wspaniałej imprezie? No coś potwornego. Na szczęście jeden z lekarzy podpowiedział mu, że może udałoby się oszukać komisję, jakby sobie Adrian wprawił szklane oko. Wierzcie lub nie, ale faktycznie się udało i kiedy Adrian już po oszukaniu komisji wsiadł do taksówki, to pierwszą rzeczą, jaką zrobił, wyciągnął sobie to szklane oko, wyrzucił przez okno, założył czarną opaskę, która od tej pory stała się jego znakiem charakterystycznym i ruszył na wielką wojnę. Nie minęło wiele czasu i Adrian z radością zameldował się w miejscach, w których nikt inny prawdopodobnie z radością nie przebywał. Czyli co, chodzi o Ypres czy Somme? Ktoś spyta. O jedno i drugie, oczywiście nie w jednym momencie, to nie ojciec Pio. Tak czy inaczej, pod Ypres Adrianowi zmiażdżyło dłoń. Lekarz nie chciał amputować 2 palców, więc Adrian sam je sobie urwał, ale potem i tak okazało się, że całą rękę trzeba amputować. Naszemu bohaterowi jednak to w ogóle w niczym nie przeszkodziło. Pozostał w walce, dowodził na pierwszej linii, a jak trzeba było, to i granatami miotał. Jedna ręka mu do tego spokojnie wystarczała. W sumie warto podkreślić, że Adrian cały czas się rozwijał jako dowódca. Dostawał kolejne odznaczenia. No, to podkreśliliśmy, a teraz kolejne rany. Ta jest chyba moja ulubiona. Otóż pewnego wojennego dnia Adrianowi przestrzelono czaszkę z karabinu maszynowego. Kula przeszła na wylot, nie uszkadzając po drodze nic ważnego i teraz mamy 2 opcje. Albo Adrian nie miał mózgu, albo był to cud. Lekarz, który się nim zajmował, uznał, że to drugie, więc nie będziemy się tutaj spierać. Tak czy inaczej przepisał Adrianowi butelkę szampana, żeby ten oblał swoje niesamowite szczęście. Sam Adrian wspominał potem, że jedynym, co mu później przypominało o tej ranie, było łaskotanie przy strzyżeniu w tym miejscu. W zasadzie to jeszcze zaktualizujmy naszą listę urazów Adriana o inne rzeczy, które się mu przytrafiły w tym samym jeszcze starciu, bo było to uszkodzenie kostki, draśnięcie w biodro i w ucho. Mimo tych wszystkich urazów, Adrian nadal zachowywał imponującą sprawność fizyczną i spostrzegawczość. Raz na przykład z konia zauważył, że jeden z jego żołnierzy ma źle zawiązanego buta. Nazywano go jednookim diabłem. Wielka wojna się skończyła. Zabrała ze sobą miliony ofiar, ale nie było wśród nich Adriana Cartona de Wiarta, który w sumie to jeszcze by powalczył. Wiecie, trochę jak ten gość na imprezie, który sobie jeszcze piwo otwiera, mimo że już wszyscy inni padli. No ale hej, gdzie tu walczyć po takiej rozpierdusze? W sumie to było takie miejsce, w które z mieszanką ciekawości i ekscytacji udał się nasz dzisiejszy bohater jako zastępca szefa brytyjskiej misji wojskowej. Polska? A pewnie, że Polska, która w 1919 roku, kiedy Adrian do nas trafiał, zresztą został szybko awansowany na szefa tej brytyjskiej misji. W każdym razie w tym okresie tłukliśmy się w zasadzie ze wszystkimi naokoło, bo Polska musiała ustabilizować swoje granice po reaktywacji. Tłukliśmy się między innymi z Ukraińcami i Adrian został zaangażowany w polsko-ukraińskie rozmowy we Lwowie, jednak szybko zorientował się tam na miejscu, że Ukraińcy w zasadzie nie przyjechali ustalić niczego konkretnego. Po prostu grają na czas. Nazwał więc delegację generała Pawlenki, i tu cytat, stadem świń i stwierdził, że on to się zawija, bo tutaj po prostu nie ma z kim rozmawiać. Fakt, że Ukraińcy niedługo później ostrzelali pociąg, którym wracał Adrian, tylko go w tym przekonaniu utwierdził. Niesamowitą robotę robił też dla nas Adrian Carton de Wiart swoją kreatywnością przemytniczą. Otóż brytyjski rząd nie był zbyt chętny, żeby przekazywać Polsce broń, ale obecny na miejscu Adrian doskonale rozumiał, jak straszne jest zagrożenie ze strony bolszewików. Wiedział, że Polacy po prostu muszą mieć czym walczyć, więc razem ze swoim współpracownikiem z Budapesztu zorganizował przemyt karabinów i dział z Węgier. Przemycenie pociągu z bronią było trudne z wielu powodów, a większość z nich znajdowała się w Czechosłowacji, przez którą transport musiał przejechać, a my wtedy z Czechosłowacją nie mieliśmy zbyt dobrych relacji. Pierwszym problemem był prezydent tego kraju, ale jego znakomicie ogarnął wspomniany już współpracownik naszego dzisiejszego bohatera. Obudził polityka w środku nocy i maglował, urabiał tak długo, jak ten w końcu się zgodził, żeby transport przejechał. Kolejnymi problemami byli różnej maści funkcjonariusze i urzędnicy na trasie, ale tych już wziął na siebie Adrian. Wiedział, że relacje polsko-czechosłowackie może i nie najlepsze, ale zainteresowania nadal bardzo podobne i z bezwzględnością to wykorzystał, korumpując kolejnych oficerów i urzędników łychą. I nie chodzi tutaj o przedmiot do nalewania zupy. Broń do Polski trafiła, co oczywiście bardzo, bardzo docenił Piłsudski, który coraz bardziej lubił tego jednookiego diabła o wielkich jajach, które to wielkie jaja de Wiart z radością po raz kolejny zaprezentował, tym razem przy okazji ataku bolszewików na nasz kraj. Kiedy inni dyplomaci pakowali się i spierniczali, Adrian został. Co więcej, wierzył, że Polacy dadzą radę się obronić. Mało tego, przewidział wręcz, że uda nam się pokonać czerwonych, ale dopiero pod Warszawą. Stwierdził, że stolica to jest taka psychologiczna granica, za którą Polacy się nie cofną. Inna sprawa, że w tym momencie Adrian Carton de Wiart już bardzo mocno był zakochany w naszym kraju. A czy, proszę Państwa, w jakiejś babie się zakochał? Tak, ale o swojej żonie, z którą hajtnął się już w 1908 roku, podobnie jak o drugiej późniejszej małżonce, jak i o swoich córkach, w zasadzie nigdy nie wspominał. Rodzina to była jego prywatna sprawa, której nigdy celowo nie eksponował, więc spoko, uszanujmy to i my. Tym bardziej, że jest dużo więcej innych ciekawych rzeczy do omówienia, na przykład dlaczego tak ciężko było się dostać do niego na chatę.
Daleko jeszcze?
Raczej tak.
No, a daleko jeszcze?
Tak.
Daleko jeszcze czy nie?
Ja dole Józef!
Otóż Adrian po zakończeniu misji wojskowej postanowił ustatkować się w Polsce. Od swojego ziomka Karola Mikołaja Radziwiłła otrzymał w dożywotnią dzierżawę majątek Prostyń na Polesiu i mógł tam zamieszkać gdzie tylko chciał, a wybrał przebudowaną leśniczówkę na wyspie. Żeby się do niego dostać, trzeba było niemal cały dzień wiosłować w dół rzeki Lwy. Tam spędził kilkanaście lat w absolutnie błogim spokoju. Ciszę przerywał jedynie śpiew ptaków, śmiech gości i strzały z broni. Dwiart uwielbiał bowiem polować. Jak miał wybór, to robił to zgodnie ze sztuką, ale czasem musiał też organizować takie masowe polowania na dziki, bo jako właściciel ziemski miał obowiązek zapewnienia ludziom odpowiednich warunków do uprawiania roli. Tymczasem dziki strasznie uprawy rujnowały, więc organizował i takie masówki, choć nie był ich fanem. Natomiast cały czas był wielkim zwolennikiem posiadania świadomości, co tam słychać w geopolityce. I już w 1938 roku czuł, co się święci i wysłał zapytanie do brytyjskiego sztabu, czy w razie niemieckiego ataku na Polskę znalazłoby się dla niego jakieś zadanie, bo jak coś, to on naprawdę chętnie, mimo 60 na karku. Faktycznie postanowiono z jego usług skorzystać. Latem 1939 roku Adrian został ponownie szefem misji wojskowej brytyjskiej, misji wojskowej w Polsce, a kiedy we wrześniu Niemcy zaatakowali nasz kraj, to de Wiart, mimo że nikt tego od niego nie wymagał, jeździł osobiście, żeby na własne oko zobaczyć, jak wygląda sytuacja na drogach, przy liniach obrony. Był bardziej łącznikiem niż obserwatorem. Doprawdy się przydawał, ale w końcu otrzymał rozkaz wycofania się do Rumunii. Po drodze jeszcze jego transport ostrzelali Niemcy. Zginęło 2 ludzi, w tym on. Żartowałem. Oczywiście Adrian przeżył i szybko z Rumunii zresztą uciekł, zanim zdążono go internować. Trafił do Londynu i tam niebawem dostał kolejne zadanie, tym razem miał dowodzić misją w Norwegii. Jednak misja pomocy Norwegom przeciwko Niemcom, jak się szybko okazało, od początku była skazana na porażkę. Fatalne planowanie, okropne warunki, brak lotniczego wsparcia na szeroką skalę, no jak to się mawia w gastrobiznesie, mizeria. Najciekawszym elementem tej norweskiej misji dla Adriana był sam jej początek, kiedy wodno-samolot, którym leciał, został oczywiście, że ostrzelany. Strzelał niemiecki pilot, trzeba było awaryjnie lądować i uciekać. No, Adrian właśnie stwierdził, że nie. Nie wsiądzie na ponton, bo będą wtedy zbyt łatwym celem. De Wiart został w samolocie i siedział w nim, dopóki Niemcowi nie skończyła się amunicja i nie odleciał w cholerę. Stosunkowo niedługo później nasz dzisiejszy bohater przeżył kolejne komplikacje związane z podróżą samolotem. Otóż wysłano go do Jugosławii. Miał tam nawiązać kontakt z lokalnymi siłami i zacząć ogarniać współpracę, jeżeli będzie taka opcja. Jednak na miejsce nie dotarł, bo nad Morzem Śródziemnym samolot, którym leciał, został albo ostrzelany, albo uległ jakiejś przedziwnej awarii, niewykluczone, że w wyniku sabotażu. Tak czy inaczej, trzeba było lądować awaryjnie na wodzie. Na szczęście się udało, ale Adrian nie chciał bezczynnie czekać, jak ktoś go z tej wody zgarnie. Nasz bohater bez oka, bez ręki i bez cienia zawahania wskoczył do wody, dopłynął do brzegu i tam trafił w ręce Włochów. Capnęli go do niewoli, gdzie jednak miał całkiem niezłe warunki, oczywiście jak na niewolę. Adrian Carton de Wiart trafił do zamku pod Florencją, gdzie trzymano wysokich rangą oficerów i gdyby chciał, mógłby się tam w sumie trochę rozleniwić, ale zamiast tego narzucił sobie bardzo rygorystyczny program treningowy. Każdego ranka, jak włoscy strażnicy jeszcze słodko spali, on wchodził i schodził po schodach 20 razy bez przerwy. Schodów było 120, matematykę zostawiam wam. Po co to robił? Żeby utrzymać formę, żeby mieć kondychę, jak już przyjdzie do ucieczki, którą wspólnie z kolegami przygotowywał. Drążyli cichaczem tunel pod murami zamczyska. W końcu osiągnął on długość 18 metrów. Wreszcie przyszedł czas. Uciekli w 6 w marcu 1943 roku. Jednak ukrywanie się okazało się sztuką trudniejszą niż Adrian zakładał. Założył co prawda ciuchy włoskiego rolnika, ale i tak dość mocno rzucał się w oczy, być może dlatego, że był dosyć wysoki. No i nie miał ręki i oka. I słowa po włosku nie umiał powiedzieć, więc to w sumie naprawdę niezły wyczyn, że i tak udało mu się ukrywać przez 8 dni. Potem go Włosi capnęli i wrócił do zamczyska, gdzie dostał jeszcze w bonusie miesiąc w izolacji, a niedługo potem się okazało, że w sumie to mógł nie ćwiczyć, mógł też nie uciekać i tak by go Włosi wypuścili. Kiedy bowiem krajanie chłopaków z Eiffel 65 zaczęli cichaczem szukać porozumienia z aliantami, to właśnie de Wiarta wyciągnęli z ciupy i wysłali jako mediatora do Lizbony. Albo jak kto woli, Włosi zrobili to w geście dobrej woli, bo po tym wyjeździe oczywiście Adrian już nie wrócił do zamczyska w Italii. Pod koniec 1943 roku siedział znowu w swoim gabinecie w Londynie i go telepało, coś by porobił, mimo że przecież miał już swoje lata i całkiem sporo urazów. No ale taki już miał charakter. Jednak na kolejny wyjazd ku przygodzie musiał poczekać do zakończenia II wojny światowej. Niedługo po tym wydarzeniu wyjechał reprezentować brytyjskiego premiera do, już nie Polski, a do Chin, które to jednak, przynajmniej w jego oczach, oku, miały z Polską całkiem sporo wspólnego. Tam też urzekła go natura i ludzie, którzy mają poczucie humoru i nawet jak rzeczy nie idą po ich myśli, to nie rozpaczają, tylko starają się jakoś aktywnie przeciwdziałać problemom. Jarało go to miejsce, bardzo lubił swoją pracę nieformalnego ambasadora, korzystał często z dyplomacji alkoholowej, której szczegóły już sobie omówiliśmy przy okazji przemytu broni z Węgier do Polski. Ćwiczył też dużo, dbał o siebie, był w naprawdę dobrej formie jak na swój wiek i stan, no ale czasem człowiek ma po prostu pecha, nawet taki Adrian. W 1947 roku bardzo niefortunnie się poślizgnął i zleciał ze schodów. Czy to jest ten moment, jak musimy ponownie wyciągnąć naszą listę urazów Adriana Cartona de Wiarta? Niestety tak. Lekarze zdiagnozowali u niego złamanie kręgosłupa, zmiażdżenie kręgów i wsadzono naszego bohatera na jakiś czas w taki gipsowy kaftan. Dopiero od tej pory zaczął w zasadzie odczuwać, że szczyt formy to już chyba za nim. Mimo że proponowano mu zostanie w Chinach w roli doradczej, to ten grzecznie odmówił. Stwierdził, że no przykro mu, ale forma już nie ta. Laski używał nie będzie, bo to umniejsza męskości jego zdaniem. No i generalnie nie będzie w stanie dawać z siebie wszystkiego, a tego by od siebie wymagał. Co oczywiście nie znaczy, że był już myślami w grobie. Nic z tych rzeczy, po prostu wiedział, na co go stać, a na co nie. Wrócił do Anglii i dożył 83 lat. Zmarł dopiero w 1963, mając na koncie niezliczone przygody i wagon orderów, w tym nasz Virtuti Militari. Ale czy ten człowiek, przez wiele osób nie bez powodu nazywany niezniszczalnym, nie był też aby nienormalny? Na bank miał większy niż statystyczny człowiek pociąg, przy czym nie chodzi tutaj już o pociąg z bronią dla Polaków, tylko o pociąg ku przygodzie. Ciągnęło go tam, gdzie działy się rzeczy niebezpieczne. Jak wspomnieliśmy już na początku odcinka, o I wojnie światowej powiedział, szczerze mówiąc, cieszyła mnie. Ale to nie tak, że był sadystą. Nie jechał na front, żeby zabijać, bo to nie zabijanie go ekscytowało, tylko wszystko, co generalnie z wojną związane, w tym świadomość, że jest tam sprawczy i potrzebny. Czy każdy powinien tak żyć? Absolutnie nie. Adrian Cartone de Wiart nie jest dobrym przykładem do naśladowania. Oczywiście historię ma niesamowitą, jednak większość z nas zdecydowanie woli bardziej przewidywalny styl życia, zarówno jeśli chodzi o zdrowie, jak i o inny aspekt przyziemny, jasne, ale jednak bardzo, bardzo istotny, jeśli chodzi o naszą codzienność, chodzi naturalnie o finanse, więc pozwólcie, iż przypomnimy wam, że Trade Republic ma ofertę, która jest zaprzeczeniem życia Adriana i żeby było jasne, to bardzo dobrze. Bo mamy tutaj na myśli sytuację stabilną, bez ryzykownych zwrotów akcji. Dla nowych klientów jest 6% oprocentowania na koncie w skali roku do 200 tysięcy złotych i to jest nadal najlepsza oferta na rynku, bo nawet jak osiągniecie ten limit 200 tysięcy, to oprocentowanie nie spada do jakiegoś śmiesznego 1%, tylko zostaje na oprocentowaniu równym stopie depozytowej NBP, która aktualnie wynosi 3,25%. W każdym razie takie oprocentowanie piechotą nie chodzi, ale Trade Republic ma również inne benefity, jak choćby brak kosztów przewalutowania, czy darmowe bankomaty na całym świecie przy wypłacie minimum 200 zł. I moim przynajmniej zdaniem jest to szczególnie ważne w okresie wakacyjnym, bo na urlopie zamiast szukać najlepszych kantorów, czy płacić tęgie prowizje za wypłatę gotówki, można się skupić na czymś, co naprawdę naprawdę ważne, czyli nie oszukujmy się, na odpoczywaniu. Oczywiście to konto to taka żelazna podstawa, bo jeżeli czujecie się w sercu trochę jednak Adrianem, no to możecie dzięki Trade Republic swoje pieniądze w bardzo łatwy sposób inwestować w akcje, fundusze i innego rodzaju instrumenty, przy czym pamiętajcie, że inwestowanie to jest zawsze ryzyko. Niemniej jednak dostęp do tych narzędzi macie, jeśli czujecie się na siłach, a uzyskanie do nich dostępu, czyli po prostu założenie konta, trwa mniej niż 5 minut, a zacząć możecie już teraz, skanując kod QR z ekranu. Szczegóły znajdziecie w opisie, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był Trade Republic. Na bank miał większy niż statystyczny człowiek pociąg, przy czym nie chodzi o pociąg z bronią dla Polaków już teraz, tylko... Przeciekam. To chyba ebola. Żartowałem. Adrian...
Dumne kurwa.
Żartowałem.
Ciężko teraz będzie.
Ha ha ha!